Słuchacie Wikiradia. Wikiradio zaprasza do wysłuchania wykładu pod tytułem Zamenhof, twórca Esperanta, który wygłosiła Anna Maria Koniecpolska-Lachowska 25 listopada 2013 roku. Jest to trzecia część Uniwersytetu Esperanto zorganizowanego przez Polską Młodzież Esperancką oraz Zrzeszenie Studentów Polskich.
Będę mówić o Zamenhofie, przedstawię Wam sylwetkę twórcy czy inspiratora Esperanto. I w tym celu chciałabym spytać, kto jest wiedzy nieco o Zamenhofie, żebym wiedziała, w którą stronę patrzeć, jak będę robić błędy. Nic nie wiesz. Co nieco się wie, tak? Więc muszę uważać, żeby błędów nie robić. Postaram się. No, zacznijmy od wstępu. Nazywam się Anna Maria Koniecpolska-Lachowska i przedstawię Wam właśnie sylwetkę Mikołaja Zamenhofa, twórcy, czy jak powiedziałam, jak dowiecie się dlaczego powiedziałam, inspiratora Esperanta. Zacznijmy od początku. Zamenhof to inaczej doktor Esperanto. Tego pseudonimu używał, kiedy publikował w języku Esperanto, albo kiedy publikował ulotkę o Esperanto, od której się wszystko zaczęło. Doktoro, dlatego że był on lekarzem, okulistą, czy jak się wtedy mówiło, oftmatologiem. A Esperanto oznacza mający nadzieję. Pochodzi to oczywiście z języka Esperanto. Espero znaczy nadzieja, a ant to jest sufiks dodawany, żeby utworzyć imię słówczynne. Czyli once, onca, onca. Doktoro Esperanto miał nazwisko Zamenhof. To nazwisko może nam trochę przybliżyć jego rodzinę, gdzie jego rodziny wcześniej. Są dwie możliwe etymologie. Albo od niemieckich Zamen i Hof, czyli ziarno i podwórze, co pokazuje, że może być to rodzina o pochodzeniu rolniczym czy kupieckim, w każdym razie chłopskim. Albo od niemieckiej wsi w Bawarii, która się nazywa Zamenhof. I tam, według niektórych źródeł, ale niepewnych, mieszkała rodzina Zamenhofa w XVIII-XVII wieku. Wiadomo tylko na pewno, że od roku 1807 to nazwisko było zapisane w tej formie, w jakiej teraz je zapisujemy. Wcześniej bywało zapisywane w formie Zamenhof, przez S na początku. Skoro już jesteśmy przy pochodzeniu Zamenhofa, to omówmy sobie jego rodzinę. Według tych, o których wspomniałam, niepotwierdzonych źródeł, a bowiem to znalazłam tylko w literaturze esperanckiej i bez przypisów, ta rodzina została wygnana z Hiszpanii w XV wieku i emigrowała przez Bawarię, żeby wylądować w Tykocinie, na terenie obecnej Polski, pod zaborem rosyjskim wtedy. I najstarsze dokumenty, już potwierdzone, już wszystkim znane, sytuują siedzibę rodu Zamenhofów w Suwałkach. I stamtąd pochodził jego ojciec. Jego ojciec Mordechaj Marek Zamenhof. Tak wyglądają Suwałki. Tak wyglądały wtedy. Tutaj widzimy rodziców Mordechaja Markusa Zamenhofa i Rosalia Sofer. Markus Marek był nauczycielem języków. Głównie uczył języka niemieckiego, później został dyrektorem szkoły nawet. A jeśli chodzi o ich poglądy, to bardzo na Ludwika wpłynął racjonalizm ojca, jego podejście naukowe do wielu spraw oraz głęboka religijność matki i jej taki idealizm, który Zamenhof w pełni przejął, tylko przerobił na własną żywę. No a teraz już zacznijmy podróż razem z twórcą Esperanta. Urodził się 15 grudnia i stąd 15 grudnia co roku obchodzimy Zamenhofa Tago, Dzień Zamenhofa. Być może byłoby to, jest to sprzeczne troszeczkę z jego wolą, później dowiecie się dlaczego. No ale obchodzimy. Urodził się w roku 1859 i ta data pozwoli Wam zobaczyć, jak młody był, kiedy stworzył język i kiedy opublikował 16 zasad, według których ten język do dzisiaj działa. Urodził się w Białymstoku, gdzie z Suwałk przeprowadził się Markus za pracą, ponieważ tutaj zaoferowano mu pozycję dyrektora szkoły. I urodził się na ulicy Zielonej, która obecnie nazwana jest na cześć Zamenhofa tym właśnie nazwiskiem. Dostał na imię Lezar, po rosyjsku Lazar, po polsku Łazarz, a drugie imię, jakie mu nadano, to Ludwik. Jest to imię chrześcijańskie. Nie jest to wymysł matki ani ojca. Jest to przyjęty w tamtym czasie pod zaborem rosyjskim zwyczaj, ponieważ zdarzały się pogromy. z inspiracji Ceratu. Dzień dobry. To nadawano dzieciom imię hebrajskie typowo oraz jako drugie imię chrześcijańskie, żeby później, jeśli sytuacja będzie sprzyjać takiemu, a nie innemu podejściu, używać dzieci mogły tego imienia chrześcijańskiego, które od razu nie wskazuje na żydowskie pochodzenie. No, niestety nazwiska nie da się ukryć. Łazarz Zamenhof w późniejszych latach używał zwykle chrześcijańskiego imienia jako pierwszego, dlatego kiedy go przedstawiłam, powiedziałam Ludwik Łazarz Zamenhof, a nie Łazarz Ludwik Zamenhof, tak jak go nazwali rodzice. Podobnie czynił Marek, ojciec Zamenhofa. Przedstawiał się Marek Mordechaj lub Mordka Zamenhof. A tak wyglądał ich dom rodzinny, w którym do domu przyszedł na świat nasz Zamenhof, nasz Ludwik. I jego dzieciństwo to jest Białystok drugiej połowy XIX wieku. To miasteczko było w pewien sposób szczególne, albowiem było bardzo wielonarodowościowe. Co prawda większość, bo ponad 50% mieszkańców, stanowiła ludność żydowska, ale bardzo duże były mniejszości polska, białoruska, rosyjska i niemiecka. W tym mieście dochodziło do pogromów. Często, już kiedy Zamenhofa nie było w 1906, kiedy on już w Warszawie mieszkał, doszło do pogromu, który pochłonął 100 ofiar narodowości żydowskiej. No i Zamenhof tutaj dorastał. I jak dorastał w mieście, w którym Rosjanie nienawidzili Polaków, Polacy nienawidzili Rosjan, wszyscy nienawidzili Żydów, a Niemcy nienawidzili wszystkich dookoła, to łatwo było wpaść mu na pomysł, jak to wszystko naprawić. I to Zamenhof mówił o Białymstoku. To miejsce mego urodzenia, lat dziecinnych, nadało kierunek wszystkim moim usiłowaniom. Wychowano mnie jako idealistę. Nauczono, że wszyscy ludzie są braćmi. Tymczasem na ulicy, na podwórku, wszystko na każdym kroku dawało mi znać, że ludzie nie istnieją. Istnieją jedynie Rosjanie, Polacy, Niemcy, Żydzi i tak dalej. To dręczyło mnie bardzo silnie, moją dziecinną duszę, ponieważ wydawało mi się wtedy, że dorośli posiadają jakąś wszechmocną siłę. Powtarzałem sobie, kiedy będę duży, nieodzownie to zło zlikwiduję. I próbował. I może mi się udało. Legenda rodzinna mówi, że miał 10 lat, kiedy napisał pierwsze swoje dzieło literackie. I był to nie taki krótki dramat, bo 10-aktowy. Dramat o wieży Babel. Wieżą Babel stała się tutaj wieża ratusza, widoczna na zdjęciu. A miejsce utworu, całą scenerię stanowił znajdujący się dookoła tej wieży bazar, w którym ludzie rozmawiali w różnych językach, szukając tego wspólnego. A tutaj widzimy gimnazjum realne w Białymstoku, do którego Zamenhof uczęszczał. No i tablicę upamiętniającą ten fakt, że chodził do tego gimnazjum. W wielu miejscach, w których Zamenhof mieszkał lub które tylko odwiedzał, znajdziemy właśnie takie miejsca pamięci przypominające o Wrocławiu. Nie tylko w Polsce. Stamtąd wyjechał do Warszawy. A później w Warszawie długo nie siedział. Ponieważ dużo podróżował ze względu na swój zawód okulisty, musiał z Warszawy wyjechać do Moskwy. Czy on chciał być okulistą? Nie wiadomo. Wiadomo, że jego ojciec bardzo chciał, żeby on był okulistą, żeby on był lekarzem. Więc pojechał młody Zamenhof z Warszawy do Moskwy, tam studiował medycynę, wrócił do Warszawy. Następnie wyjechał do rosyjskiej, litewskiej wioski Wiejsieje i tam praktykował ogólnie, taki staż. Z Wiejsieje wrócił do Warszawy, stamtąd do Wiednia, żeby zrobić specjalizację, właśnie okulistykę. Z Wiednia do Warszawy i potem próbował znaleźć miejsce dla siebie. Przez Płock, Grodno i Cherson próbował znaleźć miejsce, w którym zarabiałby wystarczająco dużo, żeby utrzymać rodzinę, którą już wtedy posiadał. Na razie w Warszawie znalazł się w 1873 roku, jeszcze nie za własną, tylko za pracą ojca. I tam kontynuował naukę i uczył się wielu języków. Jak tutaj widzicie, poznał polski, niemiecki i francuski, a wcześniej poza ojczystym rosyjskim i białoruskim, które pisał, że są jego językami ojczystymi, znał też jidysz, francuski, hebrajski, łacinę i kilka innych. Uczył się też angielskiego z marnym skutkiem, ponieważ jego dzieła na angielski tłumaczyli inni ludzie. A on starał się tłumaczyć na te języki, które znał. No i też w Warszawie rozpoczął rzeczywiście pracę nad językiem międzynarodowym, jako spełnieniem swoich dziecinnych marzeń z Białymstoku. No i kiedy tak myślał nad językiem międzynarodowym, to zapisywał swoje rozmyślania, często w listach do znajomych. No i z tego wynika, co pisał, że doszedł do wniosku, że nie można wykorzystać języka martwego, łaciny na przykład, jako języka międzynarodowego, bo tu od razu, na starcie, mamy problemy z jego aktualnością, tak? Od razu trzeba ten język zmieniać. Język narodowy jako wspólny byłby, i jak wiemy, jest, źródłem konfliktów i dowodem dominacji danego kraju i trwa na tę dominację. No a język a priori, zbudowany od zera całkiem, z nowym alfabetem, z nowym słownictwem, byłby po prostu trudny do zrozumienia. I dlatego doszedł do wniosku, że oprze się na znanych językach. Był taki fragment komiksu, będę tłumaczyć, który pokazuje, jak Zamenhof wpadł na jeden z pomysłów, jaki umieścił w mechanizmach języka. Miterule malsadas, ey, tu du schildoj, strasznie jestem głodny, ej, te dwa szyldy, a tu jest spicejo i pordistejo, nawet nie wiem, co znaczy spicejo i pordo, pordistejo i spicejo, sklep z przyprawami i sklep z drzwiami, w każdym razie po rosyjsku, konditorskaja i czytkarskaja, jest, danka suffixo, unumura vorto, oni po was generi plurem. Czeskie wyrazy, rosyjskie wyrazy, tak, dzięki sufiksom z jednego, jedynego słowa można zrobić dużo. Hurra, mikrobis, hurra, znalazłem. Ha, la nuntempa junulo, ha, dzisiejsza młodzież. No więc rosyjski przydomek skala, używany na określenie miejsca w witrynach sklepów, dał pomysł ograniczenia słownika, tak żeby było tylko mało najpotrzebniejszych wyrazów, i dodania afiksów różnych na zmianę znaczenia. Na przykład mamy tylko słowo fermi na zamykanie i malfermi jako otwieranie. Nie ma słowa osobnego, którego trzeba się nauczyć, żeby otworzyć książkę. Po prostu się ją nie zamyka, odwrotnie zamyka. Mal to jest odwrotność. A dlaczego wymyślił właśnie fermi, a nie otworzyć i mal otworzyć? To wynika z jego wierzy. Pierwsze przymiarki i pra esperanto. Będąc w Warszawie, jeszcze przed studiami w Moskwie, stworzył pierwszą taką w miarę kompletną wersję esperanta i charakteryzowała je bardzo skromna gramatyka. Było tam bardzo mało możliwości powiedzenia różnych rzeczy. No ale mimo to 17 grudnia tego roku urządził w domu spotkanie z kolegami fascynantami i śpiewali nawet w tym nowo utworzonym przez Ludwika języku, bo w momencie, kiedy Ludwik tworzył język, to jednocześnie starał się od razu pisać w tym języku i tłumaczyć. Zaczynał od Biblii. Dzięki temu mógł sprawdzić, czy ten język rzeczywiście działa. Nie zamykał się w prostym tworzeniu zasad i patrzeniu, dobra, te zasady będą działać, tylko od razu sprawdzał, tłumacząc. Na tym spotkaniu nie było ojca Ludwika. Ojciec Ludwika był bardzo przeciwny temu, co robi syn. Nie taką przyszłość mu wymyślił. A co śpiewali? Śpiewali Mona Migete, de las nacis, kadu, kadu, jam temp esta, la tot pomoze in familie konium, gare so de ba. No, szczerze to obecne esperanto się różni i to bardzo. Tak bardzo, żeby nie dali mi tłumaczenia na polski, to może nie umiałem tego przetłumaczyć na esperanto. Ale już niektóre rzeczy można zobaczyć, na przykład mal amikete, to obecnie brzmiałoby bardzo podobnie, mal amikete. Koniugare? No nie, koniugare. Ale inne są dba, tylko familia. No dobrze, mniejsze. W każdym razie brzmiałoby to trochę inaczej, nie kadu kadu, tylko falu falu. To był pierwszy projekt. Na nim się nie skończyło, a czemu się na nim też nie skończyło, to troszeczkę w tym pomógł ojciec. Do Moskwy wyjechał w 1879, czyli rok po tej pierwszej przymiarce. I tam rozpoczął, ktoś się włamuje. Dzień dobry. I tam rozpoczął studia medyczne, które sobie wymarzył jego ojciec. I tam zapoznał się z syjonizmem. Syjonizm jest to idea powrotu Żydów do Palestyny. I ten nacjonalistyczny syjonizm nie do końca pasował Zamenhofowi do tej jego panludzkiej wyobraźni, do tego wyobrażenia o ludziach zjednoczonych na podstawie jednego języka. No i stąd brały się jego rozterki wewnętrzne. Na przykład przemawiał, kiedy czuł bardziej ten syjonizm, kiedy bardziej się z nim utożsamiał, to pisał, że gdyby nie był Żydem, to mógłby się oddać marzeniu całkowicie. Ale jego udręczony naród potrzebuje wojowników. I dlatego mógł się przyłączyć do ruchu syjonistycznego. No ale z drugiej strony pisał, nawet wówczas, gdy byłem syjonistą, nigdy nie przestałem marzyć i pracować dla głównej idei, dla zjednoczenia ludzkości. Taki rozdarty był w Moskwie. Później wybrał jedną z dróg, a konkretnie wybrał trzecią. Kiedy wrócił do Warszawy, to się zorientował, że Marek, jego ojciec, zniszczył jego notatki z tym pre Esperanto. Może i dobrze, dzięki temu mamy Esperanto, które działa lepiej. Ale Ludwika to nie zdemotywowało, wręcz przeciwnie, zakasał rękawy i zaczął pracę jeszcze silniej. Tym bardziej, że okazało się, że ma konkurencję. W 1881 poznał powstały konkurencyjny projekt Wola Piłk, który zdobył ogromną popularność. I ksiądz Schleicher, który stworzył Wola Piłk, twierdził, że to Pan Bóg przyszedł do niego we śnie i powiedział, że czas, aby ludność zjednoczyć i że on Schleicherowi powierza tę misję, aby stworzył język, tak jak mu on, Pan Bóg, podyktuje i żeby tym językiem ludzkość zaczęła mówić. To jest taka droga do zbawienia. W każdym razie język Schleichera był bardzo trudny, co Zamenhof udowodnił samemu Schleicherowi, bo Zamenhof nauczył się tego języka, który był oparty na francuskim, niemieckim i angielskim. Polegało to na tym, że niemieckie słowa były zapisywane w sposób angielski i czytane w sposób francuski. Bardzo trudne i, no, nie wiem, czy sensowne. Zamenhof nauczył się tego jednak i na jednym ze zjazdów spotkał Schleichera i na forum rozmawiał z nim w jego języku, w Wola Piłku, aż Schleicherowi zabrakło słów. No, Zamenhofowi nie zabrakło, ale nie świadczy to dobrze ani o Schleicherze, ani o Wola Piłku. Ludwik poprawił gramatykę swojego języka i ortografię, ograniczył słownictwo. Dodał trochę tych afiksów, aby słownictwo można było tworzyć samemu. I jego celem było, aby język był nadzwyczaj łatwy, tak, żeby jego nauka była igraszką. I jest. Esperanto można się nauczyć w 2 miesiące. Albo i szybciej. Tu bym się nauczył w tydzień, ale on miał motywację konieczną. Dalszy ciąg rozważań nad językiem. Zauważyłem wkrótce, że już przestaje być on odbiciem tego lub innego języka, z którym miałem do czynienia w danym momencie. Nabiera własnego, określonego i jasnego oblicza. Staje się niezależny od jakichkolwiek wpływów. Mechanika mowy leżała przede mną jak na dłoni, pisał Zamenhof. Ale leżała jak na dłoni, a trzeba było zająć się pracą. 18 stycznia 1885 złożył ślubowanie lekarskie i z tego Wiednia, najpierw z Warszawy pojechał do wsi Wiejsieje i tam właściwie na wsi to nie miał za dużo kontaktu z nikim, pisał listy, ale częstotliwość była rzadka. Później wyjechał do Płocka, później zrobił specjalizację w Wiedniu. No i później ta praca lekarza dawała mu pieniądze na utrzymanie rodziny i na rozwój Esperanta. Na razie troszeczkę przeszkodziła i zatrzymała ten rozwój, ale Zamenhof sobie poradził, może niedużo spał. W Płocku jest taki pomnik. Jak wrócił do Warszawy, to poznał Klarę. Klara miała bogatego tatę. Klara też była zafascynowana ideą tego międzynarodowego języka i była pierwszą osobą, z którą Zamenhof rozmawiał w języku Esperanto, bo na niej wypróbowywał, czy ten język działa. No i w 1887 wzięli ślub. No i w żonie i w ojcu żony, co jest ważne, znajdował zwolenników w swojej pracy i dzięki temu w tym właśnie roku wydał książkę Nua Libro, język międzynarodowy. Był to podręcznik do Esperanta. Wydał go pod pseudonimem właśnie doktora Esperanto. Jeśli chodzi o pseudonim, to używał go, no, żeby trochę się odciąć od ojca, ale też żeby nie podważać swojej fachowości jako lekarza. Jemu jednak zależało, żeby mieć pacjentów. A mogłoby się zdarzyć, że pacjenci nie chcieliby przychodzić do lekarza, który zajmuje się takimi sprawami, oprócz tego, że zajmuje się medycyną, tak? Może woleliby jednak kogoś, kto publikuje artykuły medyczne od kogoś, kto projektuje własny język. Wobec czego doktor, mający nadzieję, bardzo adekwatnie opisywał stan Zamenhofa. Książka została wydrukowana w drukarni mistrza Kettlera I pierwsza wersja była rosyjska. Później wydał wersję polską i niemiecką, które sam napisał, a następnie zostały one przetłumaczone przez innych ludzi już na inne języki, między innymi na angielski. Ta książka nie zawierała dużo i nie była długa. Była to raczej broszura. Zawierała wstęp, dość długi, z wyjaśnieniem potrzeby nowego języka i zbiór 16 podstawowych zasad, które do dziś działają i na podstawie których ten język się rozwija. Bo Zamenhof nie stworzył całkiem języka. On siebie nazwał inicjatorem, ponieważ sformułował te 16 zasad, opisał mechanizm i następnie powiedział: bierzcie i róbcie z tym, co chcecie. Tak zwana licencja copyleft. To miał być język międzynarodowy i należeć do ogółu. Autor zrzekł się do niego na zawsze wszelkich praw i napisał to w tym podręczniku. Oprócz tych 16 zasad zawierała podręcznik, przykładowe teksty, ćwiczenia, słownik, no i gotowe do wysłania do autora kartoniki z obietnicą nauczenia się języka, jeśli taką obietnicę złoży 10 milionów osób. Prawdopodobnie nie złożyło. W jednym podręczniku oczywiście było więcej karteczek niż jedna, ale 10 milionów to bardzo dużo. I być może trochę się przeliczył. Może dzisiaj, ale chyba nie wtedy jeszcze. Zamenhof idealista i Zamenhof zaangażowany społecznie. Nie zajmował się tylko leczeniem ludzi i tworzeniem języka, zajmował się również polityką. Zainspirowany naukami rabina Hillela. Hillel był rabinem z pierwszego wieku naszej ery, nie współczesnym Zamenhofowi. Zrezygnował z sionizmu i pod pseudonimami, najpierw pseudonim Unuel, jeden z domyśle ludu, wydał broszurę o konieczności stworzenia nowej, neutralnej religii opartej o nowy, neutralny język. No i ta idea została nazwana homaranizmem i później kontynuowała krzewienie jej córka Zamenhofa. A pod pseudonimem Homo Sum, Człowiekiem Jestem, wydał książkę pod tytułem Hillelizm jako rozwiązanie kwestii żydowskiej. Hillelizm nie jest to ówczesna forma Holokaustu oczywiście, jest to forma pośrednia pomiędzy asymilatyzmem i pomiędzy syjonizmem. Znaczy, nie asymilujmy się, nie twórzmy własnego państwa, po prostu ludzkość przecież dąży do tego, żeby być jednością i w końcu to się uda. I raczej orędujmy za tym, żeby nie było narodów, żeby ziemia nie należała do danej grupy ludzi, która mówi jednym językiem, tylko do grupy ludzi, która zamieszkuje tę ziemię. To właśnie głosił Hillel w pierwszym wieku naszej ery. Był on pierwszym myślicielem starożytności, który komentując Biblię doszedł do wniosku, że miłość człowieka do człowieka jest ważniejsza od miłości do Boga i że to jest zapisane w Biblii. A Zamenhof czytał Biblię i ją tłumaczył. Pan zwyciężył, czyli pierwsze zwycięstwo esperantystów. Ta idea zaraziła wielu ludzi z inteligencji warszawskiej i bardzo szybko się rozprzestrzeniła. Pamiętajmy, że mówimy o czasie, kiedy nie było telewizji, która codziennie podaje 1000 nowości z różnych zakątków ziemi. Mówimy o przełomie wieku XIX i XX, kiedy taka nowość, jeśli ją powtórzyło z 5 gazet, to była rzeczywiście taką nowością, którą należało się przejąć. No a tak się stało z Esperanto. Orędownikami tego języka zostali znani ludzie. Chemik Antoni Grabowski, który później przetłumaczył pana Tadeusza na Esperanto, a nazywany był w środowisku esperantystów lirą Esperanta, już pisał poezję. I to on pierwszy posłużył się wyrażeniem Esperanto na określenie języka. Wcześniej mówili lingua internacja, język międzynarodowy, a on po prostu zaadaptował wcześniejszy pseudonim Zamenhofa jako nazwa języka, który Zamenhof stworzył. No byli też dziennikarze Aleksander Brzozowski, Józef Waśniewski. Dzięki nim między innymi się ta idea rozprzestrzeniła po gazetach. Oraz okulista i tłumacz Kazimierz Bajn. I o Kazimierzu Bajnu nie chciałabym powiedzieć troszkę więcej. Tak jak Zamenhof był on okulistą i tak jak Zamenhof był tytanem pracy. Przetłumaczył mnóstwo tekstów na Esperanto. Był ówczesnym najlepszym stylistą w tym języku. Pisał przepięknie. I nagle przestał. Po 30 latach po prostu sam, zupełnie. Nie umarł. Żył dalej, był dyrektorem kliniki okulistycznej, ale po prostu całkowicie przestał się zajmować Esperanto. Nie podał przyczyny. No, dopatrują się ludzie, że był pokłócony z Andrzejem Grabowskim i Aleksandrem Brzozowskim. Poza tym był najmłodszy z nich. Może miały tu miejsce jakieś scysje, a może po prostu zajął się pracą zarobkową, bo musiał. W każdym razie publikował pod pseudonimem KB od pierwszych liter, od inicjałów. I do dzisiaj słowo KBI, czasownik, skabeić, istnieje w Esperanto jako czasownik na zaprzestanie zajmowania się Esperanto. To znaczy zajmuje i nagle przestaje. W tym momencie ja kabeję, co się może nie zdarzy. I jeśli chodzi o Pan Zwycięży, to Leopold Blumenthal, również gorący zwolennik Esperanto, napisał list do Zamenhofa, który właśnie tak zakończył. Pan zwycięży. No bowiem ze świata dochodziły listy, które świadczyły o tym, że Vola Piut zostaje powoli wypierany przez Esperanto. I Esperantem zajmuje się dużo więcej ludzi niż Vola Piutem. A jeśli chodzi o literaturę esperancką, to Zamenhof zadbał, żeby od pierwszych lat istnienia języka jej nie zabrakło. Tak jak już mówiłam, swoje kolejne projekty sprawdzał, tłumacząc teksty, głównie Biblię. Ale kiedy już zatwierdził projekt, wydając książkę, nie zaprzestał, wręcz przeciwnie, pisał dalej. Jego pierwsze tłumaczenia to Bitwa Życia, Dickensa, wydana najpierw w formie broszurowej w 1891, w formie książkowej w 11, Hamlet Szekspira, Rewizor Gogola. No i urywki z Biblii, pojedyncze księgi wydawane w kolejnych latach, psalmy, księga przysłów, księga rodzaju, księga wyjścia, Lewiduj to pewnie jest królewska. Lewiduj. Kapłańska oczywiście. I Predicanto? Cóż to będzie? Nie wiem. Pamiętajmy, że on tłumaczył Torę, więc być może Predicanto powtórzonego prawa? Nie. Przysłów? Nie, przysłów już jest. Nie jestem pewna, ale pamiętajmy, że on tłumaczył tę wersję żydowską, wersję Tory, a nie naszej Biblii, naszego Starego Testamentu, więc może to być księga, której u nas nie ma. No i Marta Elizy Orzeszkowej, która dzięki esperanckiej wersji została przetłumaczona też na inne języki, chyba tam kaukaskie. Natomiast Pan Tadeusz, przetłumaczony przez Grabowskiego, dzięki temu, że istniała esperancka wersja, trafił do Japonii. Nikt by z polskiego na japoński nie przetłumaczył, a z Esperanta znalazł się ktoś, kto przetłumaczył i wydał książkę Pan Tadeusz po japońsku. Po śmierci Zamenhofa zostały wydane baśnie Andersena, jego autorstwa, no i cały Stary Testament. To jest bardzo ważne ze względu na pozycję języka, ponieważ już wtedy, na początku XX wieku, sformułowano kilka zasad, którym musi się podporządkować język, żeby być uznany za język, a nie dialekt czy gwara. I jedną z tych zasad jest właśnie istnienie tłumaczeń dzieł o kluczowej wartości dla kultury. I do takich jest zaliczana Biblia. W okresie PRL-u były też zaliczane dzieła Stalina. Ta Biblia już powstała na początku, w związku z czym Esperanto, oprócz zrozumiałości, trwałości historycznej, no to się sprawdza dopiero teraz, i kilku innych cech, posiadało tę ważną cechę, dzięki której mogło być uznane jako język. A pełnych praw. Tak jak już mówiłam, na życie Zamenhofa składały się trzy sfery: praca zarobkowa, Esperanto i rodzina. No i przedstawmy jego rodzinę, która oczywiście parała się troszeczkę Esperanto. Był to Adam, syn najstarszy, który został lekarzem jako ojciec i regularnie uczestniczył w kongresach. Córka Zofia, która została też lekarką jako ojciec i pomagała mu w prowadzeniu biblioteki. Oraz córka Lidia, która się wyrodziła, nie została lekarką, ale została prawnikiem i bardzo sprawną propagatorką Esperanta, homaranizmu i bahaitką. Tłumaczyła dzieła na Esperanto i nauczała Esperanto w wielu krajach. A bahaizm, ponieważ była bahaitką, jest to religia monoteistyczna, nie tak stara, podkreślająca duchową jedność całej ludzkości. Sporo bahaistów uczy się Esperanta, ponieważ jest to projekt również promujący jedność ludzkości. A to na zdjęciu widzimy główną siedzibę bahaizmu, znajdującą się w Haifie w Izraelu. No i znajdują się tam oczywiście ludzie, którzy mówią w Esperanto i kiedy esperantyści z okazji młodzieżowego kongresu przyjechali do Izraela, to jedna esperantystka oprowadzała nas po siedzibie głównej bahaizmu. Jeszcze wróćmy do rodziny na chwilę. Tutaj widzimy żonę Zamenhofa, Klarę, Zamenhofa, Klarę oraz Lidię i Adama. Nie mam zdjęcia Zofii, ale patrząc na innych można dojść do wniosku, że również nie spodziewajmy się jakiejś wielkiej urody po niej. Wszyscy zginęli w czasie wojny. Tylko wnuk Zamenhofa przeżył wojnę. Początki popularności Esperanto to są pierwsze kongresy i są to wielkie sukcesy. Pierwszy Światowy Kongres odbył się w 1905 roku w Pont-sur-Mer, co to jest? Nie mam tego napisanego. W każdym razie była to francuska miejscowość i zebrało się tam prawie 700 esperantystów. W drodze Zamenhof zahaczył o Paryż, gdzie przywitano go rozświetloną na jego cześć wieżą Eiffla i także dano mu order Legii Honorowej w Paryżu. Do śmierci Zamenhof uczestniczył we wszystkich kongresach. W roku 1914 kongres w Paryżu nie odbył się z okazji wybuchu I wojny światowej. Załamany Zamenhof wtedy wracał do Warszawy przez Skandynawię naokoło, ponieważ był obywatelem Rosji i wrogiem Niemiec i nie mógł przejść niemieckiej granicy. Ale w tym też roku, ten rok nie był takim całkiem złym dla Zamenhofa, bo w tym roku wysunięto jego kandydaturę do Pokojowej Nagrody Nobla. Niestety Pokojowej Nagrody Nobla nie dostał. No a tutaj mamy zdjęcie z pierwszego kongresu. I mamy też pierwsze problemy, z jakimi borykali się esperantyści i Zamenhof. Idą. W 1907 roku grupa Francuzów na czele z Buffon doprowadziła do rozłamu i na zjeździe ówczesnej grupy międzynarodowej ONZ mieli oni przedstawić projekt Esperanto, a przedstawili projekt rewizora Esperanto, zmienionego Esperanto, IDO. Był to ich projekt autorski, który może nie tyle upraszczał Esperanto, co upraszczał je dla Francuzów, ponieważ bardzo dużo zapożyczeń było z francuskiego. Na ile zapożyczenia z francuskiego ułatwiają naukę języka, to każdy może stwierdzić, kto widział ten język kiedyś na oczy, albo słyszał w filmie. Ja tutaj skopiowałam fragment Ojcze Nasz w języku Ido i Esperanto. I możemy sobie przeczytać: Patronia qua estas en la cielo, tua nomo santigeses, tua regno advences, tua volo facenses, quale en la cielo, tale anche sur la terra. Nie jest to bardzo różne od wersji esperanckiej, ale brzmi troszkę inaczej i też końcówki wyrazów zostały dodane. Nie jest tak już, że jeden przepraszam, na jedną literę kończy się rzeczownik, na o, na jedną literę kończy się przymiotnik, na a, tu już są jakieś inne końcówki. I to miało być prostsze. I to miało bardzo duże wsparcie finansowe, albowiem jeden z laureatów Nagrody Nobla z roku 1907, chemik, część swojej nagrody przeznaczył na promocję IDA. Były to pieniądze wyrzucone, albowiem jak teraz się sprawdzi, to nie ma osoby, która mówi w IDO, ani mówi w Esperanto. IDO posługuje się mała grupa esperantystów. Na ile ten projekt jest lepszy, każdy może ocenić. W każdym razie był to jeden z problemów, z jakim esperantyści na początku musieli się borykać. Innym problemem była wojna światowa, która się zaczęła w 14. Już wiemy, że przez to Zamenhof odbył całkiem sporą pielgrzymkę. Również zaczęły się poważne choroby serca Zamenhofa. Musiał zaprzestać pracy zarobkowej, lekarskiej. I zszokowany wojną, zszokowany tym, co się dzieje, ponieważ było to coś odwrotnego, niż on chciał, żeby się działo, napisał list do dyplomatów i tutaj zawarłam jego fragment. Kiedy skończy się masowa rzeź wzajemna, która tak bardzo kompromituje cywilizowany świat, zejdą się dyplomaci, będą usiłowali uporządkować stosunki między narodami. Do was, do tych przyszłych porządkujących, zwracam się obecnie. Czy zaczniecie po prostu przerabiać i łatać mapę Europy? Czy postanowicie, że kawałek ziemi A ma należeć do narodu X, a kawałek ziemi B do narodu Y? Strzeżcie się. aby przerobienie mapy nie stało się całą istotą waszych prac, ponieważ wtedy byłyby całkiem bezwartościowe, a krwawe ofiary daremne. W dalszej części listu podkreśla, że ci dyplomaci powinni przede wszystkim namawiać, aby kawałek ziemi należał nie do narodu, tylko do ludzi, którzy tę ziemię zamieszkują. Żeby nie było tak, że jeden naród włada nad innymi mniejszościami narodowościowymi, bo akurat do niego należy władza na tym terenie. Postulował również zmianę nacechowanych nacjonalistycznie nazw krajów na nienacechowane, na przykład zamiast Rosja, kraj petersburski. To jeden z takich jego projektów, jak wiemy, nie przyjęty. No i umarł. W 1917, mając 58 lat, Ludwik Zamenhof umarł. Jego pogrzeb był manifestacją oczywiście. Leo Belmont napisał i zaprezentował wiersz na Maestro Mortis, mistrz umarł, co było prawdopodobnie troszkę przeciwne temu, co on chciał. Ponieważ Zamenhof, jak go nazywali mistrzem na tych spotkaniach, na tych kongresach, on mówił, że nie, że on jest tylko inicjatorem. Nie ubierajcie mnie w laurę, nie, nie się to należy, wy po prostu uczcie się języka i no, dorabiajcie go, porządkujcie, czyńcie go bogatszym i starajcie się o tę jedność, a nie... Ale skończyło się tym, że jest mistrzem, tym, że obchodzimy Zamenhofa tego i tym, że mamy mnóstwo pomników na całym świecie. A jeśli chodzi o fragment tego wiersza, dla nich, ludzi, nawet mniej, tylko dla nich, proszę, człowiek, nawet mniej, tylko imię, ukrywa na zawsze ta trumna. Dla nas, żałobników, dla Pac Batalanto, ich wojowników pokoju, pilnuje ona dzieła światowego. I krótka wiadomość się przenosi, mistrz umarł. To jest zdjęcie z pogrzebu. Sporo ludzi przyszło i no, wywiązała się demonstracja. Jak się zawsze zdarza, kiedy ktoś z nami umiera. Jeśli chodzi o dorobek Zamenhofa, trzeba powiedzieć, że pozostawił eseje polityczne w różnych językach. Zostawił poezję w języku esperanto, w języku polskim. Zostawił czasopismo na RWU. Zostawił liczne przykłady na esperanto i na inne języki. Zostawił trójkę udanych dzieci. Niestety umarł niedługo po nim. Zostawił listy, z których wiemy, co myślał i co czuł. I podręczniki. I zostawił nam język międzynarodowy esperanto. A jeśli chodzi o poezję, o nich jeszcze nie mówiłam, nie pisał w języku rosyjskim czy polskim, pisał w języku esperanto. I tutaj jest fragment poematu La Voyo, Droga, który napisał o właśnie tej walce, jaka czeka kontynuatorów dzieła, czyli esperantystów, a żeby dojść do fina venko, czyli ostatecznego zwycięstwa, czyli tego, że językiem esperanto faktycznie będą się porozumiewać ludzie w kontaktach międzynarodowych. Tradensa mallumo brilletas la celo al kiu curage ni iras, simile al stelo el nocta cielo al nila directon ci diras. Więc przez gęste ciemności prześwieca cel, do którego odważnie idziemy, i podobnie jak gwiazda na nocnym niebie, wskazuje on nam drogę. Kainine timigas a noctai fantomoi, nec batoi del sortoi, nec mocoi del homoi, czar clara kai recta kai credi finita agi estas la voie lectita. I nie boimy się nocnych fantazji, nocnych mar, ani uderzeń smutków, ani kpin ludzi, bo jasna i prosta i ściśle określona jest nasza wybrana droga. A tutaj mamy wachlarz książek autorstwa Zamenhofa. I to wszystko, co chciałam zaprezentować. Pospieszyłam się, bo zajęło mi to godzinę 10 minut. Ale chciałabym polecić wam źródła, z których korzystałam. Większość jest w języku esperanto, ale też mają tłumaczenia na poszczególne języki. I jeśli kogoś interesuje, to wam tutaj, oprócz tych książek, z których korzystałam, Fundament Esperanta, czyli umowa libro w kilku tłumaczeniach i można zobaczyć, jak mało objętości zajmuje te 16 zasad, jakie sformułował Zamenhof i na jakich opiera się całe Esperanto. O. Jest to pierwsza strona, tutaj znajduje się alfabet, tutaj znajduje się gramatyka, kolejne dwie małe strony i tutaj zajmują się zasady ogólne, kolejne dwie strony. 5 stron i mamy język. Opublikował to, kiedy miał 28 lat. Jak ktoś ma 28 lat, to może sobie pomyśleć, co ja opublikowałam do tej pory. Dziękuję. To właściwie wszystko, chyba że macie jakieś pytania. Mam nie podchodzić. Nie będę podchodzić. Macie jakieś pytania może? Jak nie będę wiedzieć, to się przyznam. Nie będę zmyślać. Albo będę. Nie? Dobrze. W takim razie widzę, że dla Was wszystko jasne, a dzisiejsza prezentacja odbyła się pod patronatem zarówno Polskiej Młodzieży Esperanckiej, jak i Zrzeszenia Studentów Polskich. Serdecznie polecam.